Rozmowa kontrolowana.
A gościem rozmowy kontrolowanej, gościem Radia Gdańsk jest profesor Uniwersytetu Gdańskiego Piotr Niwiński, Instytut Pamięci Narodowej. Rozmawia Beata Gwoździewicz.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Profesorze.
Witam serdecznie.
Danuta Sieciłkówna-Inka i Feliks Selmanowicz-Zagończyk jako żołnierze wyklęci mieli być na zawsze usunięci z polskiej historii. Miejsce ich pochówku długo pozostawało nieznane. Dziś 72. rocznica ich śmierci i możemy na ich grobach postawić już znicze. Kiedy rozpoczęto poszukiwania szczątków Inki i Zagończyka, od razu było wiadomo, że należy szukać na gdańskim cmentarzu garnizonowym?
Może nie do końca od razu było wiadomo, natomiast wszelkie ślady rzeczywiście temu cmentarzowi prowadziły. Sam pamiętam kombatantów, którzy na początku lat 90. prowadzili mnie na ten cmentarz i wskazując szeroko ręką mówili, że gdzieś tutaj właśnie Selmanowicz i Siedzików należą.
I szukano. 4 lata temu zagadka została wyjaśniona. Potem były takie huczne, że tak powiem, obchody, uroczystości pogrzebowe. W 2016 roku wielka narodowa manifestacja z udziałem najwyższych władz państwowych. A wyrok śmierci na członków antykomunistycznej konspiracji właśnie Danutę Siedzikównę-Inkę i Feliksa Selmanowicza-Zagończyka został wykonany dokładnie 72 lata temu, 6:15 bodajże, tak?
Dokładnie tak.
Zginęli od strzału w głowę.
Zginęli ostatecznie od strzału w głowę, chociaż wyrok miał wykonać pluton egzekucyjny, używając pistoletów maszynowych po 10 naboi w kierunku każdej z osób, ale Inka nie została nawet dreśnięta, natomiast Zagończyk został tylko ranny. W związku z tym dowódca plutonu egzekucyjnego musiał sam osobiście podejść i dostrzelić obydwu skazanych, aby stało się zadość komunistycznym wyrokom.
A nie została nawet dreśnięta, bo...
Tego oczywiście nie wiemy, możemy się tylko domyślać, że jak to się mówi, sumienie człowieka ruszyło, kiedy zobaczono drobną 17-18-letnią dziewczynę, która pełna dumy, pełna godności wołała, niech żyje Polska. Żołnierze, którzy mieli wykonać ten wyrok, żołnierze, zwykli szeregowi żołnierze, którzy zgłosili się w zamian za przepustkę do egzekucji, po prostu... Mówiąc kolokwialnie, ruszyło ich sumienie. Najprawdopodobniej taka była przyczyna.
A jak to się stało, że tak młoda dziewczyna trafiła do konspiracji w momencie śmierci? Nie miała nawet 18 lat.
Ja myślę, że to nie tylko ona jako młoda dziewczyna trafiła do konspiracji. Bardzo wielu młodych ludzi trafiło do konspiracji. Ona jest takim symbolem. Rzeczywiście jej losy są bardzo pogmatwane. Jej ojciec już w 1939-1940 roku wywieziony przez Sowietów na Sybir, potem zmarł w Iraku. Jej matka aresztowana przez gestapo i rozstrzelana. Do dzisiaj jej ciało spoczywa w nieznanym miejscu. Sama Inka zaangażowała się, mając lat 14, w działalność Armii Krajowej. Myślę, że z jednej strony kultywując w jakiś sposób to rodzinne przywiązanie do wolności, godności, sprawiedliwości, a z drugiej strony no, mając to młodzieżowe poczucie, takie młodzieńcze poczucie poszukiwania tych pozytywnych ideałów, które okupacja niemiecka czy sowiecka niszczyły.
Jest mi smutno, że muszę umierać. Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. Co to miało znaczyć?
Takie to jest były właśnie jej ostatnie słowa. Że młodzi ludzie wiedzą, kiedy się trzeba zachować jak trzeba. Młodzi ludzie wiedzą, co to jest uczciwość. Młodzi ludzie są, to zresztą widać wśród dzieci, tak? Kiedy zachowujemy się w stosunku do nich nieuczciwie, one natychmiast reagują bardzo gwałtownie. Kiedy ograniczamy młodemu człowiekowi wolność, reaguje bardzo gwałtownie. My starsi mamy jak gdyby jeszcze takie poczucie, że możemy to w jakiś sposób zdywersyfikować. Natomiast młodzi reagują bardzo gwałtownie i to jest właśnie ten element, z którego Danka Siedzikówna wywodziła tę swoją chęć walki o niepodległą Polskę.
Mieli na zawsze zostać usunięci z polskiej historii. Dlaczego?
No, przede wszystkim byli symbolami. Byli symbolami oporu przeciwko niesprawiedliwej władzy, która po 45 roku w dalszym ciągu tę władzę sprawowała. Dopiero w 89-90 roku ta władza została przynajmniej częściowo, całkowicie można powiedzieć też i usunięta z naszego kraju. Natomiast do tego okresu ta władza była, funkcjonowała. Nie mogła mówić, że jej przeciwnicy mają jakiekolwiek znaczenie. Musieli zostać usunięci, wypaleni całkowicie z naszej pamięci, co niestety w dużej mierze się udało.
No właśnie, ale żołnierze wyklęci, to znaczy kto?
Żołnierze wyklęci z pamięci, to jest przede wszystkim. Żołnierze wyklęci przez władzę, żołnierze wyklęci w podręcznikach. Ja ciągle podaję ten sam przykład, a dla mnie jest najbardziej obrazowy. W 1948-1949 roku w Starogardzie Gdańskim na zebraniu podstawowej organizacji partyjnej jeden z sekretarzy mówił, że gdyby na terytorium danej organizacji partyjnej doszło do jakiegoś niewyjaśnionego czynu kryminalnego, zbrodni, kradzieży, gwałtu, morderstwa, podpalenia i władza ludowa nie znalazłaby sprawcy, należy tłumaczyć ludziom, że zrobili to bandyci od łupaszki, że zrobili to bandyci dzisiaj nazywani żołnierzami wyklętymi. Na nich miano zrzucać te wszystkie niewyjaśnione zbrodnie kryminalne. I to do dzisiaj pokutuje niestety te takie zacieranie różnicy między żołnierzem, często z reguły, zazwyczaj szlachetnym żołnierzem, a zwykłym złodziejem i bandytą przez czasy komunizmu. Niestety się udało.
Inkę opisywano jako taką bandytkę z sadystycznym uśmiechem.
Ta, która biegała z automatem, która tam strzelała do ludzi. No, po pierwsze trudno sobie wyobrazić, żeby sanitariuszka nakazywała wykonywanie wyroku śmierci swoim dowódcom. Po drugie, krucha dziewczyna obładowana wielką, potężną torbą sanitarną, pełną szklanych słoików z lekarstwami. Trudno, żeby jeszcze dźwigała z sobą jakąkolwiek broń. W związku z tym chociażby tutaj mamy absurdy. Natomiast tak, rzeczywiście starano się w jakiś sposób na tej młodej dziewczynie usprawiedliwić, mówiąc, że kazała wykonywać wyroki, czy sama strzelała do nieprzyjaciół. W rzeczywistości było zupełnie inaczej.
A Inka i Zagończyk spotkali się wcześniej, czy dopiero tutaj w celi w Gdańsku?
Myślę, że jeżeli spotkali się, to najwyżej 2-3 razy osobiście, to raczej krótko. Zagończyk przygotowywał rzeczywiście takie partie lekarstw i też pewnego rodzaju materiały, również i meldunki, które odbierała Inka. Trudno mi powiedzieć, czy było to bezpośrednio z rąk Zagończyka, czy z lokalu, gdzie Zagończyk te materiały przenosił. Należy podejrzewać, że raz czy dwa razy się zapewne spotkali. To było raczej krótkie, kilkunastominutowe, może półgodzinne spotkanie. Także po raz pierwszy tak naprawdę spojrzeli sobie ostatecznie w oczy w celi śmierci.
Ona 17-18-letnia dziewczyna, on miał w momencie śmierci 42 lata.
Tak.
Dorosły
mężczyzna, aczkolwiek ja zawsze mówię, że to tacy sami ludzie. Ja zawsze pokazuje te dwa elementy, kiedy Feliks Sylwanowicz Zagończyk uciekał z domu i szedł walczyć w obronie Polski w 18 roku. Miał 14 lat, czyli dokładnie tyle samo, co Inka, która składała w wieku 14 lat przysięgę na wierność Armii Krajowej. Kiedy skończyła się wojna polsko-bolszewicka, demobilizowano żołnierzy i Zagończyk mógł wrócić do, to jest Sylwanowicz, mógł wrócić do domu, zdecydował się dalej kontynuować obronę ojczyzny, zaciągając się do tak zwanej milicji pasa neutralnego na Litwie, broniąc polskiej granicy, ochotniczo, mając lat 17, dokładnie mając lat 17, Inka, będąc, pracując już w nadleśnictwie, będąc pod opieką rodziny, mając do opieki swojej siostry, nad którymi musiała sprawować opiekę, zdecydowała się dalej kontynuować swoją służbę, więc te biogramy są paradoksalnie dość zbieżne.
Inka i Zagończyk to takie symbole, ale takich ludzi było wówczas dużo więcej.
Oj tak, w 45 roku przyjmuje się, że nawet około 200 tysięcy, ale przypominam, że nie byli to ludzie, którzy w 44-45 w tym roku się urodzili, to ludzie, którzy od 39 roku walczyli, to żołnierze Polskiego Państwa Podziemnego, a tych liczymy na blisko 500 000 żołnierzy.
Dlaczego nie skończyli tej walki z końcem II wojny światowej?
Na tej samej zasadzie można powiedzieć, dlaczego nie skończyli walki we wrześniu 39 roku, dlaczego nie złożyli broni, dlaczego podjęli konspirację, narażając swoje życie. Dla nich pewne wartości były ważniejsze. W 39 roku nie odzyskali wolności, w 44 roku nie odzyskali wolności i o tą wolność walczyli dalej.
Wiele osób wskazuje, że ta pamięć o żołnierzach wyklętych nie jest taka jednoznaczna, nie jest czarno-biała.
Żadna historia nie jest czarno-biała. Kiedy pytałem się porucznika Olgierda Chrisy, czy mógłby pokazać, wskazać którego ze swoich żołnierzy jako taki symbol dla dzisiejszej młodzieży, takiego prawdziwego bohatera z hagiograficzną przeszłością, tak na mnie spojrzał, powiedział, wie pan co, święci to nie żyli już pierwszego dnia. Natomiast przetrwali tylko bohaterowie, a każdy z bohaterów ma jakąś skazę. Myślę, że to mi wystarczyło wtedy za wyjaśnienie. I kiedy badam biogramy tych żołnierzy, to wiem, że byli to młodzi ludzie, którzy mieli różne etapy swojej młodzieńczości. To nie byli tylko żołnierze z dobrych rodzin inteligenckich, ale to też byli ludzie, którzy, jak jeden z wybitnych żołnierzy Armii Krajowych, chodzący przed wojną, jak on to określał, z nożem po prośbie po ciemnych bramach, żeby mieć na wino i na papierosy. Został jednym z najbardziej bohaterskich żołnierzy Armii Krajowej na Wileńszczyźnie. Różnie mieli ludzie, różne mieli swoje życiorysy.
pamięć o żołnierzach wyklętych przez wiele lat była zapomniana. Teraz ją przywracamy i to tak w dosyć dużym wymiarze. Nie uważa pan, że czasem za dużym, że niektórzy mają przesyt?
Ja przypominam sobie lata 80., bo jestem już na tyle stary, że te lata dość dobrze pamiętam, kiedy zaczęto przywracać pamięć o Powstaniu Warszawskim, kiedy zaczęto budować gwałtownie jeden, drugi, trzeci pomnik Powstania Warszawskiego, kiedy powstańcy warszawscy naraz urośli do nimbu pewnego. Ale to było potrzebne. Po tylu latach tym ludziom należała się pewnego rodzaju podziękowanie, a też taki gwałtowny wstrząs dla społeczeństwa, żeby to przypomnieć. Ja myślę, że ten wstrząs dla społeczeństwa jest potrzebny. Może za 10 lat będziemy mówić, że był taki czas, kiedy o żołnierzach wyklętych mówiono praktycznie wszędzie, a dzisiaj jest to już po prostu jeden z elementów normalnych. Liczę, że niedługo będzie to po prostu jeden z normalnych elementów naszej historii, nie żaden ewenement.
A wracając jeszcze do historii Inki, prokurator, który ją oskarżał, co się z nim stało?
Spokojnie zmarł w roku 2001 w Koszalinie, został pochowany. Z tego, co pamiętam, nawet z pewnego rodzaju z uroczystościami wojskowymi. Tak, został bez jakichkolwiek elementów, bez jakiegokolwiek kary za to, co uczynił. Ba, sąd, który go starał się, w stosunku do, który miał go oceniać, uzasadnił jego uniewinnienie tym, że on wykonywał tylko i wyłącznie pewnego rodzaju pracę. I gdyby jego skazać za pracę z roku 1946, to na tej samej zasadzie można by było skazać sędziów w latach 90. czy 2000 po iluś tam latach za ich pracę. No takie absurdalne trochę spojrzenie, tak? W momencie, kiedy sędzia łamie prawo wtedy obowiązujące, powinien uzyskać jakąś karę, nawet po latach.
Inka miała też taką swoistą dumę, nie chciała prosić o łaskę Bieruta wówczas. Jej obrońca napisał w jej imieniu list z prośbą o ułaskawienie. Ona chyba go nawet nie podpisała.
Nie, nie podpisała. Ja myślę, że tego typu, ja bym nawet powiedział, dumę, hardość cechowała bardzo wielu żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego. Popatrzmy na żołnierzy Parasola czy Zośki. Oni też byli dumni i hardzi. Mówili, nie będziemy zginać karku. Myślę, że Inka wpisywała się w ten nurt idealnie.
Gdy ona ginęła 72 lata temu, 28 sierpnia, wtedy w Sopocie Bierut wypoczywał ze swoją córką, która wówczas miała tyle mniej więcej lat, co i Inka.
No tak, to jest takie dość paradoksalna paralela, która wtedy zaistniała. Rzeczywiście, tak, tak, tak to wtedy zaistniało. No cóż, można powiedzieć tylko tyle, że to jest symbol.
A w jaki sposób teraz młodych ludzi uczy się właśnie o żołnierzach wyklętych? Oni to przyjmują chętnie, taką wiedzę? Ja patrzę, są dla nich symbolami właśnie Inka Zagończyk?
Ja patrzę po młodych ludziach, że znowu powiem, moich studentów w wielu wypadkach to rzeczywiście interesuje. Dlaczego? Ponieważ ci młodzi ludzie niosą z sobą wartości, które są im bliskie. Może nie tyle ideały polityczne, może nie tyle walka nawet sama w sobie, strzelanina, tylko ideały, które nieśli. Dla nich uczciwość, czystość, wolność, sprawiedliwość są naprawdę ważne. Jeżeli oni widzą, że ci żołnierze wyklęci o to walczyli, noszą dzisiaj koszulki, chodzą na marsze, czczą. Zawsze mi miło, kiedy na różnego rodzaju uroczystościach jest wielu młodych ludzi, którzy sami z siebie przychodzą tylko po to, żeby zapalić światełko czy posłuchać w milczeniu koncertu czy mszy.
Dzisiaj z pewnością wiele zniczy na grobach Inki i Zagończyka o 17.30 obchody rocznicy śmierci polskich bohaterów. Msza święta i spektakl teatralny Wyklęci. Troszeczkę inaczej będą te obchody wyglądały niż do tej pory.
No na szczęście trochę inaczej, trochę zmienia się też i ta fabuła. Myślę, że powoli, jak to tutaj pani Wania określiła, zaczynamy normalizować tą sprawę żołnierzy wyklętych. Staje się to pewnego rodzaju sprawą oczywistą, tak jak 1 marca, tak jak 1 sierpnia, 1 września. Także te sprawy związane z żołnierzami wyklętymi powoli zaczynają schodzić do normalnej formy funkcjonowania w naszej świadomości.
Ale historia zawsze powinna być ważna.
Oczywiście, przede wszystkim.
Dziękuję serdecznie za to spotkanie. Dziękuję Państwu.